na antenie Radia Maryja w sobotę czas na katechezę. Mówię w sobotę, bo w sobotę troszeczkę jest inaczej. Mamy zawsze zaproszonego gościa, biskupa, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj gościem katechezy, gościem Radia Maryja jest ksiądz biskup Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej. Zanim zaprosimy księdza biskupa na antenę, przywołajmy Ducha Świętego. Niech nam towarzyszy, pomaga jak najlepiej przeżyć ten czas katechezy.
Jako żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Na naszej antenie witamy księdza biskupa Jana Kopca, biskupa diecezji gliwickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie księdza biskupa. Księże biskupie, jak tam pogoda w Gliwicach, bo w Toruniu -2?
No, u nas -7. Ładnie śnieżek napruszył. Przynajmniej zima trochę jest.
No właśnie, jak zima, to zima. A my chcemy trochę rozgrzać serca i posłuchać katechezy księdza biskupa. Ja już oddaję głos księdzu biskupowi, a my zamieniamy się w słuch.
Kłaniam się bardzo pięknie wszystkim słuchaczom Radia Maryja. I tak sobie pomyślałem, że pośród bardzo licznych, skomplikowanych spraw współczesnych naszych, z którymi musimy sobie radzić, ja chciałem zaprosić na taką podróż troszeczkę i historyczną, ale także dotykającą charyzmatu, który w Kościele Świętym jest nieustannie jakby wiodącym, jakby na szczyt nas prowadzącym. To charyzmat świętości, taki znak rozpoznawczy naszego związku z Chrystusem Zbawicielem. Przecież w tym pojęciu świętość mieści się taki najwyższy wysiłek duchowy człowieka. Człowieka, który jest świadomy swojego związku z Chrystusem i dlatego zależy mu na osiągnięciu doskonałego poziomu własnych działań. Od zarania dziejów Kościoła, o tym wiemy z najprostszych nauk, jakie podejmujemy, od zarania tych dziejów Kościoła określone postawy stały się punktem odniesienia do naszej uczciwości względem Zbawiciela. Bo przyrzekając mu, że zawieramy z nim przymierze, nie możemy równocześnie lekceważyć tego, czego on od nas oczekuje. I o tym nie możemy absolutnie zapominać. Dlatego wpatrywanie się w świętość jest naszym zadaniem i to podejmujemy. Zwłaszcza, że świętość nie jest tylko zwykłym, abstrakcyjnym pojęciem. zawsze świętość przybiera kształt konkretnego człowieka, konkretnej drogi, którą chrześcijanin przechodzi, dając świadectwo właśnie, chciałbym to mocno podkreślić, swojej uczciwości względem naszego Zbawiciela. Zapraszam więc na śląską ziemię, która była ojczyzną wielu wspaniałych postaci w przeszłości i które zapisały się twórczo w dziejach nie tylko naszej krainy, ale przecież ich oddziaływanie, tych wspaniałych ludzi, bardzo często przekraczało granice i średniowiecznych dziedzicznych księstw i włości dynastycznych. Tych wszystkich, którzy potem do nich się odwoływali, na nich się wzorowali. Jedną z takich postaci, może nieco schowanych przed szerszym społecznym zafascynowaniem, była zakonnica dominikańska o imieniu Eufemia, zdrobniale Owka, córka książęcego rodu piastowskiego dzielnicy śląskiej. Książęcego rodu, który był bardzo świadomy swojej przynależności do polskiego rodu królewskiego Piastów, mimo że życie jej, tej naszej dzisiejszej wspaniałej niewiasty, przypadło już na czasy rozbicia dzielnicowego. A przyznam szczerze, że ten wybór tej właśnie postaci wpłynął na mnie po wspaniałej uroczystości, jaka miała miejsce w Raciborzu ubiegłą niedzielę, 16 stycznia, kiedy biskup opolski Andrzej Czaja rozpoczął proces beatyfikacyjny tej wspaniałej zakonnicy. To dowód, że mimo iż żyła 6,5 wieku temu, to jednak jej pamięć o niej i jej charyzmat takiego mocnego związania się z ideałem chrześcijańskiej doskonałości jest ciągle żywy. To taki drobny chociażby wkład nasz, żeby zrozumieć, że niezależnie od czasów, niezależnie od wszystkich warunków, w jakich żyjemy, to zaproszenie Chrystusa jest zawsze aktualne. Eufemia Owka urodziła się około 1299 roku. Otrzymała imię swojej babci ze strony ojca. Znając jej aktywność i istniejące dokumenty, które do naszych czasów dotrwały, można naprawdę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że znalazła się w bardzo sprzyjających warunkach. Jej ojciec, książę Przemysław, jak i matka, księżna Anna z książąt czerskich na Mazowszu, należeli do bardzo przejętych ideałami chrześcijańskimi władców. To spowodowało, że Eufemia nie tylko otrzymała wspaniałe wychowanie w duchu chrześcijańskiej takiej doskonałości, ale także i staranne wykształcenie. Może nie mamy niestety świadectw bardzo dokładnych o tym, jaką drogę przeszła, ale ówczesnym zwyczajem wiemy, i to jest prawie we wszystkich możliwych kształtach potwierdzone, że ówczesnym zwyczajem było, że dzieci z wyższych warstw społecznych w wieku 6-7 lat oddawano do klasztorów na wychowanie i naukę. W tych klasztorach uczono nie tylko zasad zachowania się, ale także tego, co było potem niezwykle użyteczne w codziennym życiu. Uczono więc liturgii i poprawnego udziału w liturgii. Wprawiano w śpiew psalmów, i to po łacinie, żeby rozszerzać też ich horyzonty. Kładziono nacisk na lekturę wybranych ksiąg Pisma Świętego, co zwłaszcza jeszcze w średniowieczu, powiedzmy szczerze, nie należało do bardzo częstych sposobów realizowania swoich planów, czy nawet jakiegoś pociągu do tego, co wielkie, wspaniałe. Lektura dzieł ojców Kościoła nie była absolutnie czymś rzadkim, a już żywoty świętych czytano z najwyższym przejęciem. I to na pewno decydowało, iż ten kształt także intelektualnego rozwoju był ukształtowany i skierowany na szukanie tego, co wspaniałe, co idealne, co wnosiło człowieka na szczyty tych możliwości, w których no, na pewno zakochał się każdy uczciwy chrześcijanin. Zachował się ciekawy dokument z 9 kwietnia 1306 roku, w którym ojciec Eufemii, książę Przemysław, postanawiał umieścić córkę w ufundowanym przez siebie klasztorze dominikanek w Raciborzu. Ten fakt poświadcza kolejny dokument datowany na niedzielę, na poniedziałek, poniedzieli palmowej 1313 roku, potwierdzający, że tego dnia odbyły się obłóczyny Eufemii. Przy okazji wniosła ona pokaźny posag, który przygotowali ojciec i brat. Może dziś niezbyt taki posag do nas przemawia, że były na to się składały czynsze z określonych kramów i ogrodów w mieście. To były dwie ławy chlebowe w Raciborzu, to były cztery wsie w najbliższym otoczeniu: Markowice, Lyski, Pogrzebień i Lubomia. Mówię o tym, żeby wejść w klimat średniowiecza, klimat tej epoki, która sobie stawiała bardzo wysoko postawione zadania, aby, mówiąc tak bardzo katechetycznie, życia nie zmarnować, ale żeby rzeczywiście wykorzystać każdą okazję, która przyczyniałaby się do rozszerzania i chwały Boga, i Kościoła, ale także prowadziła do tego, co dla tamtego czasu, od XIII gdzieś do XV wieku, nazywamy uczenie z łacińskiego pojęcia melioratio terra, a więc poprawiania, ulepszania, zbliżania do ideałów tej ziemi, która czekała na swój rozwój i na swoje najlepsze możliwości. I tak też te ramy, które wspomniałem dla Eufemii, to przede wszystkim, i tu warto by przejść się spacerkiem po tym mieście, w którym Eufemia dojrzewała jako córka książęca, to Racibórz. Miasto prężnie w średniowieczu rozwijające się na szlaku z Małopolski i Śląska na Morawy, Czechy i potem dalej w krainy austriackie i jeszcze dalej na południe. Racibórz należał do takich rozwijających się miast i może to zaskoczy, ale w tamtym czasie Racibórz był i większy, i ważniejszy od na przykład Opola, które potem stało się siedzibą księstwa, które przetrwało aż do XIX wieku. I to jest, myślę, bardzo ważna konstatacja, bowiem plasuje nasze miasto Racibórz na szerokich europejskich drogach i co przynosiło bardzo wiele wspaniałych efektów natury gospodarczej, przede wszystkim tych handlowych umiejętności, potem cały wielki, skomplikowany proces lokowania nowych miejscowości, nowych miast, ale to też i w dziedzinie społecznej i duchowej, co biografia naszej zakonnicy ujawnia bardzo przekonująco. Warto sobie tylko jeszcze uświadomić, że od 1172 roku miasto już było siedzibą osobnego księstwa, w ramach oczywiście ówczesnego rozbicia dzielnicowego, ale z przynależnością ideową do jednego jeszcze dziedzictwa piastowskiego. Potem w 1180 roku tenże książę poszerzył księstwo raciborskie o Kasztelanię, Bytomską, Oświęcimską. Wreszcie w 1202 roku przejął jeszcze ziemię opolską, przez co zwiększył swoje aspiracje do tronu krakowskiego, co na krótko mógł zrealizować pod koniec swojego życia w 1210-11 roku. Ale co ważne, jego syn Kazimierz I przeniósł stolicę książęcą do Opola, ale jeszcze przed 1217 rokiem dokonał lokacji Raciborza na prawie flamandzkim, to na lewym brzegu Odry. Istniejący do dnia dzisiejszego kościół w takiej dzielnicy Raciborza, Stara Wieś, jest potwierdzeniem, że tam rozwijało się już co najmniej od XII wieku osiedle, które dało jakby zaczątek miastu, a potem lokacja z początkiem XIII wieku, co było bardzo wczesnym momentem, spowodowało, że wyrosło nowe miasto. To wtedy zaczęli do Raciborza ściągać przybysze, goście z dzisiejszych północnych Niemiec, Niderlandów, Belgii, Mówię to bardzo świadomie, mimo że może męczą te szczegóły, ale to jest znak, że Ratzybusz nie był jakimś bardzo, bardzo gdzieś tam daleko odsuniętym od ówczesnych wielkich szlaków kulturowych miejscem, ale to jest potwierdzeniem, że Ratzybusz już wtedy no jakby doceniał to, że ma możliwości nawiązywania kontaktów z ważnymi ośrodkami ówczesnej i Polski, tej, z tego dziedzictwa piastowskiego, ale także i potem tego, co łączyło z Europą, z różnymi ośrodkami, także kościelnymi. Według tradycji już około 1205 roku miał powstać kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dzisiaj centralny kościół miasta Ratzyborza, kiedyś siedziba kolegiaty kanoników, potem także siedziba tego wszystkiego, co się w Ratzyborzu ważnego działo. Już około 1220 roku ten wspomniany przeze mnie już książę Kazimierz podjął próbę sprowadzenia cystersów gdzieś w pobliże, ale nie udała się ta pierwsza fundacja. Potem około 1238-45 pojawili się w mieście Dominikanie. Pamiętajmy, to jest przecież wtedy zupełnie nowa formacja, która dopiero za sprawą świętego Dominika w Europie pojawiała się. Wreszcie w latach 50. XIII wieku powiodła się próba ponowna sprowadzenia cystersów, ale do Rut, niedaleko Ratzyborza. I potem, co już też wspomniałem, w 1306 roku, nie wchodząc w szczegółowe dywagacje, powstał żeński klasztor dominikański. Trzeba przyznać, że jak na małe miasto, według naszych dzisiejszych pojęć, to jest bardzo żywe, także bym powiedział, to instytucjonalne życie Ratzyborza. I w takich warunkach, bo to wszystko bardzo ważne dla, według mnie, jest do uświadomienia sobie, że Ratzybusz wieku XIII i XIV to jest niezwykle prężna miejscowość, miasto, w którym się bardzo wiele ważnych rzeczy dokonywało. I młoda księżniczka Eufemia Owka mogła oddychać tymi wszystkimi tchnieniami europejskich powiewów kultury, mimo że przecież jak wszędzie nie brakowało trudności, jak pożary, najazdy, z których echo najtragiczniejszego najazdu Tatarów z 1241 roku ciągle był żywy w pamięci wszystkich mieszczan. Wejdźmy więc teraz do tego klasztoru, do którego wstąpiła Eufemia, księżniczka, a więc osoba, która mogła mieć bardzo, a bardzo szerokie możliwości realizowania swojego życia. Na pewno wola ojca tutaj była decydująca, ale też i jej przygotowanie wskazuje na to, że podjęła to wstąpienie do klasztoru jako bardzo swoją, taką świadomą decyzję. Życie w klasztorze regulowane było dwoma podstawowymi zbiorami przepisów. Jedna to reguła świętego Augustyna, znana bardzo szeroko w świecie zakonnym, oraz konstytucje sióstr zakonu kaznodziejskiego, wydane w 1259 roku. Brzmienie konstytucji wskazuje, że od kandydatki wymagało się bardzo subtelnego rozumienia tego, co się z nią będzie działo. To musi być wejście nie jako ucieczka od świata, ale jako bardzo aktywna postawa, w której miały do głosu dochodzić te wielkie sprawy, które w jej umyśle, ale także i w jej postawie, w jej działaniu, w jej aktywności miały przynieść także i pożytek innym. W tym wypadku to nie tylko sama wspólnota zakonna, ale to także i to wszystko, co powiązane było z możliwością oddziaływania na innych ludzi. Zwłaszcza takim momentem, to do dnia dzisiejszego zostaje, próby to nowicjat, czyli pierwszy rok takiego pobytu w klasztorze, gdzie trzeba było zmierzyć się z taką bardzo może nie tyle ostrością życia, ale takimi wymaganiami bardzo zdecydowanymi, by własną wolę móc bardzo dokładnie sprawdzać, no i przygotowywać się do takich wymagań, które, w których trzeba będzie zostawić na boku tylko to, co się ma ulubionego, czy do czego się by człowiek jakoś skłaniał, ale żeby te wymagania, zwłaszcza ascetyczne, pod kątem takiej zgodności z przepisami zakonnymi móc realizować. Według konstytucji w wieku 13 lat nowicjuszka już wtedy mogła złożyć profesję zakonną. I odtąd życie dominikanki, zakonnicy, naznaczone było modlitwą i surowymi praktykami pokutnymi. To bardzo poprawne sprawowanie oficjum, to zachowywanie milczenia, to bardzo trudne na pewno dla książęcej córki niejedzenie mięsa, posiłki raz tylko lub dwa razy dziennie, wspólna lektura z pozostałymi uczestniczkami tego wspólnego życia zakonnego. No i oczywiście przestrzeganie klauzury, by ze światem nie mieć zbyt wielu kontaktów, aby nie tracić z tego, co w duszy się powinno mocnego tworzyć. Na pewno Eufemia respektowała te zasady, bo nie słychać nigdzie, żeby były jakieś kłopoty na tym tle, a zwłaszcza potwierdzeniem tego może być fakt, że aż dwa razy sprawowała urząd przeoryszy, czyli współzakonnice doceniały jej dojrzałość i jej umiejętność poruszania się w tych wszystkich ważnych sprawach. Z okresu jej rządów posiadamy też ważny dokument papieża Klemensa VI, który w Awinionie 2 lipca 1345 roku na prośbę Eufemii wydał bullę protekcyjną dla raciborskich dominikanek. A tylko przypomnę lekko, że był to czas wojny polsko-czeskiej o Śląsk i dominującą była troska o zabezpieczenie dóbr klasztoru i jego bytu. Także ważne podkreślenia, że przeorysza w klasztorze raciborskim miała kontakty z dworem papieskim. To jest dowód niezwykle szerokiego spektrum tego, co ta zakonnica, ale także i córka książęca, ale także i chrześcijanka stawiająca sobie wielkie ideały mogła zrealizować. Myślę, że jest to taki znak, który dzisiaj wywołuje w nas ogromnie wiele szacunku, że to społeczeństwo jednak doceniało, iż nikt nie jest samotną wyspą. Nawet taki klasztor żeński, zamknięty, a jednak utrzymujący kontakty z dalekim, powiedzmy sobie, światem. Tym bardziej, że cały czas, kiedy Ofka przebywała w klasztorze, następuje bardzo wiele inwestycji samego klasztoru. Po początkach, jak wiemy, dopiero zaznaczona wola księcia Przemysława, by klasztor ufundować, potem następowała jego stabilizacja. W latach 1317-34 trwała budowa murowanego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, który był konsekrowany przez biskupa Nankera, biskupa wrocławskiego, bo Racibórz należał do diecezji wrocławskiej. W 1318 trwała niestety epidemia powodująca głód, drożyznę i śmierć znacznej liczby mieszkańców. W tym też czasie w krótkich odcinkach czasowych zmarli prawie wszyscy członkowie jej rodziny. Ojciec książę Przemysław, matka księżna Anna, brat Leszek, siostra Anna i Konstancja. Zwłaszcza bezpotomna śmierć brata Leszka w 1336 roku powodowała, że trzeba było poważnie pomyśleć, co się stanie. On złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu, dlatego po jego śmierci tenże król oddał księstwo swojemu wasalowi Mikołajowi II, księciu Opawskiemu. Ofka musiała w tej sytuacji stawić czoła nowym wyzwaniom dotyczącym zapewnienia ciągłości funkcjonowania klasztoru. Ale zjednała sobie przychylność nowego władcy, który nawet zapewnił, że staje się protektorem raciborskich dominikanek i, co naprawdę zaskakujące, nawet swoje córki umieścił w tymże klasztorze. To, proszę drogich słuchaczy, jakby ramy tego, w czym się obracała Ofka i co należało do bardzo istotnych zadań jej, które musiała podjąć. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje i jakby naszą uwagę kieruje na życie duchowe, na życie wewnętrzne. Przecież to jest świat średniowiecznych ideałów, gdzie życie religijne należało do bardzo, bardzo istotnych przejawów pozycji i duchowych, ale także i społecznych. Ona sama przez 46 lat była zakonnicą i przynależała do konkretnego konwentu przez całe swoje życie. Wprawdzie spuścizna dokumentacyjna pokazywała tylko określoną płaszczyznę jej aktywności. To głównie będą wszystkie kwestie materialne, by zapewnić byt klasztorowi, by mieć na tyle środków, aby dbać o biednych, o wszystkich ludzi, którym się w życiu za dobrze nie układało. Ale to także ledwo pewne szczątkowe jakby informacje o poziomie tego życia i religijnego, ale także przecież i jak najbardziej społecznego w klasztorze. Stąd też i jej postawa pokazuje, że była bardzo odpowiedzialną. A to się nie bierze przecież z jakiegoś tylko, nie powiem kaprysu, ale jakiegoś tylko, no niech będzie dobrze, tylko to trzeba bardzo konkretnie, zwłaszcza ze strony przeoryszy, realizować i pokazać, że jest się jak najbardziej umiejscowioną na tej postawie, by nie zmarnować niczego, co klasztorowi zapewniałoby właściwy byt. Pamiętajmy także, co jest też jakimś takim ciągle aktualnym przesłaniem, dominikanki wyrosły z formacji zakonów mendykanckich, a więc tych zakonów żebraczych, franciszkanów, właśnie dominikanów, i to nie na tych opartych, a formacja na tych starych, ważnych zasadach wziętych jeszcze z czasów dużo, dużo wcześniejszych. Na pewno ta nowa formacja wymagała, aby być dyspozycyjnym do podejmowania wielu zadań, zwłaszcza tych wewnętrznych w klasztorze. To nie tylko przestrzeganie porządku regulowanego przez reguły zakonne, czyli klauzura, rytm modlitw, pośród których zdecydowaną część zajmowała modlitwa myślna, rozważanie, medytacja, nawet w kierunku mistyki. Na pewno docierały już w czasie rządów i w czasie pobytu Eufemii w Raciborzu pierwsze zwiastuny nowego podejścia do pielęgnowania życia wewnętrznego. Tu chciałbym zwrócić uwagę na bardzo interesujący prąd intelektualny, który się pojawił, tak ładnie nazywany z języka łacińskiego devotio moderna, czyli pobożność jakby ta nowa, współczesna, praktyczna, która, mówiąc najkrócej, jakby się syntetyzowała i charakteryzowała zwrotem do takiego myślenia, udoskonalenia moralnego, czego impulsem miało być zatopienie się w lekturze Pisma Świętego, co miało owocować kształtowaniem swojej woli. Tak lekko tylko przypomnijmy, że ta owa devotio moderna była jakby taką reakcją, by odejść od takiej przeracjonalizowanej postawy, którą średniowiecze wprowadziło i uprawiało na wzór filozoficznych rozważań. To nowe nastawienie było czymś niemal jakby rewolucyjnym. Rzecz to ciekawa, ta postawa jest historykom dzisiaj znana i zrodziła się w wysoko zurbanizowanym społeczeństwie mieszczańskim, najpierw w Niderlandach wśród świeckich chrześcijan, co przyniosło znaczne ożywienie w duchowym klimacie, który może nieco już był skostniały w tamtym czasie. Sama Eufemia jest potwierdzonym to faktem, przeżywała bardzo głęboko, rzeczywiście mistycznie swoje związki z Jezusem Chrystusem. Miała wizję, o czym podają bardzo tak syntetycznie, ale podają nieliczne źródła, które do naszych czasów przetrwały. To musiała być niezwykle wrażliwa, subtelna zakonnica, której zależało nie tylko na samym pomyślnym obrazie tego, co się w klasztorze działo, ale co także i miało mieć także swoje przełożenie na miejsce i na społeczeństwo, w którym się obracała. To i przecież znamy także, by tylko wspomnieć tych wielkich mistrzów, którzy właśnie na tym nowym, bardzo biblijnie opartym, na ojcach Kościoła, na doświadczeniach mistycznych przedstawicielach, by tylko wspomnieć mistrza Jana Eckharda czy Henryka Suzo, Jana Taulera. Każdy, kto troszeczkę zapoznał się z ówczesną, średniowieczną teologią, to wie, że te nazwiska należą do czołowych dla tego okresu XIII, ale zwłaszcza XIV wieku. Dlatego też i w życiu zakonnym i w życiu tym osobistym były bardzo ważne znaki. To przede wszystkim pod wpływem na pewno impulsów płynących z wypraw krzyżowych kult męki i człowieczeństwa Chrystusa. To jest bardzo interesujący znak i wszyscy notują bardzo dokładnie niewinną mękę Zbawiciela swego przed krucyfiksem we dnie i w nocy rozmyślała. I to jest na pewno przekonanie bardzo szczere. I to jest powrót już nie tylko do majestatu nadprzyrodzonego, boskiego Jezusa Chrystusa, to jest także zatopienie się w tym, co łączy Chrystusa z naturą ludzką, w której my uczestniczymy i którą trzeba także uświęcić, przebóstwić swoim życiem. Z tym się wiąże także jakby na nowo bardzo mocne takie wysubtelnienie co do rozumienia Eucharystii. Na pewno sygnałem było święto Bożego Ciała wpisanego do kalendarza dominikańskiego w 1304 roku, a wiemy, że rozwinęło się od połowy wieku XIII. Wprawdzie tamte wymogi co do Komunii Świętej były bardzo surowe. Do Komunii Świętej przystępowano bardzo rzadko. Może nas zaskoczyć, że akurat dominikanki były zobowiązane codziennie uczestniczyć we mszy świętej, ale przyjmować komunię świętą 15 razy w roku. Ale dla porównania tylko, klaryski we Wrocławiu przyjmowały komunię tylko 7 razy w roku. To jest bardzo szeroki znak takiego podążania za doskonałością, ale myślę, że średniowieczna mentalność musiała uwzględniać z jednej strony jeszcze troszeczkę społeczeństwa ledwo co chrystianizowane i by Eucharystii nie narazić na, powiedzmy sobie, jakieś spłaszczenie czy uproszczenie czy jakieś niedocenianie. To oczywiście bardzo ważny moment, który Eufemia, ale myślę, że we wszystkich klasztorach prowadził zakonnice do takiego doskonalenia się. Także, co jest bardzo ważne w tamtym momencie, to także rys maryjny. To, co wszyscy uczeni podkreślają, Eufemia posługiwała się pieczęcią z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny, co było jakby takim znakiem rozpoznawczym jej, oraz przynależała do tak zwanego Bractwa Literackiego w Raciborzu. To jest bardzo ciekawa struktura czy organizacja. To bractwo powstało w 1334 roku. Statuty pochodzą z 9 lat później, 1343, i imię Eufemii występuje pod numerem 2. Bractwo skupiało mężczyzn i kobiety, osoby wykształcone i niewykształcone, duchownych i świeckich, które decydowały się bardzo świadomie i zobowiązywały, do oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie, ale do pełnienia także pobożnych i miłosiernych dzieł, aby w ten sposób jak najdoskonalszy przygotować się kiedyś na śmierć i na dzień sądu ostatecznego, kiedy z pomocą przyjść może Matka Miłosierdzia. Trzeba przyznać, że jest to wymaganie no, niezwykle subtelne i trzeba przyznać, że bardzo tak właściwie z teologicznego punktu widzenia osadzony. I Eufemia tak się też na ten dzień swój ostatni przygotowywała. To uczestnictwo w Bractwie Literackim powodowało, że ona bardzo dokładnie rozmyślała nad swoim życiem i nie chciała niczego uronić. Zbliżając się do 60. roku życia, 8 grudnia 1358 roku spisała swój testament. Oczywiście głównie rozporządziła sprawami majątkowymi, zwłaszcza tymi, które należały do niej jako książęcej jeszcze córki, ale też i w krótkich zdaniach w testamencie znalazła się ta głęboka cześć dla spraw mistycznych, dla spraw duchowych, no i to przekonanie, że bez łaski Bożej nie mogłaby wielu rzeczy uczynić. Eufemia po takim życiu na pewno bardzo wyczerpującym, bo musiała dbać o klasztor, dbać o właściwe przepisy w klasztorze, ale także i sama musiała się doskonalić, to na pewno ją dosyć już zmęczyło. Mając lat prawie 60, zmarła w czwartek 17 stycznia 1359 roku. Opłakiwano ją i to nie tylko, bo tak trzeba, tylko opłakiwano ją jako postać, która mogła stanowić wzór dla nie tylko każdej zakonnicy, ale też dla wszystkich, którzy gdziekolwiek słyszeli o niej, mogli budować się jej bardzo poważnym podejściem do tego, co wiara nakazywała i mimo iż była książęcą córką, to jednak weszła w ducha tego nauczania Jezusa Chrystusa, mistrza, który mówił o pokorze i o potrzebie ustawicznego oczyszczania się i o potrzebie ciągłego nawracania się, nawet jeżeli się jest w klasztorze. Pochowana została w krypcie Kościoła Ducha Świętego, ale pod kaplicą świętego Dominika. To było bardzo cenione miejsce, otoczone takim nimbem także i nadprzyrodzonej czci. I ta kaplica stała się pierwszym miejscem pamięci o niej, także i kultu. Pamięć o niej pielęgnowały przede wszystkim raciborskie zakonnice, co jest zrozumiałą rzeczą, które także i dbały o odpowiedni wystrój kaplicy. To także i modlitwy, które regularnie przy jej sarkofagu odprawiano. Rozwój kultu, ta pamięć o niej, o jej najważniejszych dziełach trwała nieustannie, a przede wszystkim to, z czego my dzisiaj korzystamy pełną garścią, to dzieło Abrahama Brzozowskiego, dominikanina, który w 1606 roku opublikował jej żywot, w którym zaznaczył już wtedy, to mamy widać bardzo wyraźnie, 200, prawie 50 lat po śmierci, że sam zaznaczył we wstępie do tego dzieła: pobożnie wzywana wielu ludziom spieszy z pomocą w cudowny sposób, przez co cieszy się u racibożan ogromną czcią. I już wtedy stosowano w odniesieniu do niej tytuł Beata, czyli błogosławiona. To jest ten punkt, powiedziałbym, takiego zaczepienia, żeby nas, Eufemię Ofkę, spojrzeć także i dzisiaj, po jeszcze kolejnych wiekach, bardzo tak sprawiedliwie i jakby dopatrywać się, że Bóg chciał przez nią bardzo wiele ważnych rzeczy nam przekazać. Wiele razy podejmowano próby, ale jakoś nigdy nie doprowadzono do ostatecznej decyzji, żeby zadbać o beatyfikację. To już było i w wieku XVIII, to było pod koniec XIX, nawet w XX roku, ale dopiero zresztą wszystkie wydarzenia temu jakby nie sprzyjały, ale dopiero teraz, nie powiem udało się, ale na pewno taki mocny impuls już istnieje, by jednak dokończyć tego ważnego dzieła. W kościele, który uległ zniszczeniu w 1945 roku, niestety sarkofag został zniszczony, dzisiaj relikwii nie mamy. To też jakby jakiś znak, że Pan Bóg chciał zupełnie jakby to, co mogłoby przyciągać, ale niekiedy z takim zabarwieniem troszeczkę może i zabobonnym, to wszystko jakby przeniosło się w sferę nadprzyrodzoną. I dla nas jest to, myślę, dla naszego pokolenia jest to może też i znak, że tego nam dzisiaj potrzeba, takiego dostrzeżenia, że to, co najważniejsze, to się wszystko rozgrywa jednak w ludzkich duszach. To się rozlega wszystko głośnym jakimś wołaniem o uczciwych ludzi, o tych ludzi, którzy dostrzegą w nauczaniu Pana Jezusa nie tylko zwykłych pouczeń, ale co ma wskazywać, na czym polega nasza doskonałość i nasze wszystkie usiłowania, by jednak iść dalej do przodu. Tym oczywiście może troszkę trudnym tekstem, no bo trzeba się wczytać w bardzo wiele średniowiecznych, no i późniejszych źródeł, ale chciałem szanownych słuchaczy poprowadzić taką linią, by docenić to, co jest istotne. My najczęściej tylko zatrzymujemy się na tym, co aktualne, co nas dzisiaj dotyczy i co nam sprawia albo satysfakcję, że coś się pomyślnie udaje, albo narzekamy, że mamy na drodze naszej bardzo wiele kłopotów, trudności. Tymczasem akurat przykład Eufemii pokazuje, że trwanie w długim procesie doświadczenia tych realiów dochodzenia do doskonałości, to jest jednak jakiś wzgląd, który nas powinien, no nawet nie obawiałbym się powiedzieć, takiego uskrzydlenia, że wiele rzeczy musi realizować się nawet w takim wielowiekowym procesie, a równocześnie poza wspaniałymi przykładami z każdej epoki, także i Eufemia z pierwszej połowy wieku XIV może i dzisiaj naszemu pokoleniu bardzo wiele powiedzieć. A centrum, tym takim ośrodkiem myśli zawsze jednak będzie, i to myślę, ja sam wracam bardzo często do lektury tego, co można o owce przeczytać. Jestem pod wrażeniem ciągle, że właściwie ona nic nowego nie stworzyła, tylko potwierdziła, że jeżeli nie będziemy zakotwiczeni, nawet bym powiedział, nie będziemy zakochani i w Piśmie Świętym, i w świadectwach Kościoła o świętości, o tym, co powinniśmy jako ludzie Kościoła wypełniać, to właściwie wszystkie nasze usiłowania będą tylko cząstkowe, będą jakieś tylko, no może i pomocne, ale jakoś nie wydadzą właściwych, powiedzmy sobie, owoców. Dlatego nie ukrywam, zarówno w diecezji opolskiej, bo Racibórz dzisiaj leży w diecezji opolskiej, ale także i w naszej gliwickiej, pamięć ta religijna, pamięć nadprzyrodzona, pamięć o wspaniałej zakonnicy raciborskiej XIV wieku jest także jakimś punktem ubogacającym. My dzisiaj wpatrzeni we wzory naszych wieków, zwłaszcza tych bardzo takich działań na zewnątrz, aktywności takiej społecznej, może dzisiaj potrzeba nam także uzupełnienia tego, co mówi no i pobożność, ale także i doświadczenie Kościoła, że warto niekiedy także prosić o orędownictwo ludzi, którzy pokazali swoim niby cichym życiem, niby za klauzurą, niby gdzieś tam w oddaleniu od ówczesnego świata, w którym żyli, to jednak mają nam wiele do powiedzenia. Bóg zapłać za cierpliwość.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za tą piękną katechezę pokazującą postać Eufemii Owki, tej, którą mamy nadzieję cieszyć się niebawem jako błogosławioną, a też świętą, a na jej przykładzie właśnie wskazał nam ksiądz biskup tą drogę do świętości, bo to jest temat zasadniczy tej katechezy. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Myślę, że damy głos naszym słuchaczom. Może zrodziły się jakieś refleksje, może jakieś myśli, może też pytania do księdza biskupa w kontekście wygłoszonej katechezy. Ja przypomnę króciutko numery telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55 dla Polski Południowej 56 655 23 56 w telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i być może ktoś zechce zadzwonić do nas z zagranicy, będziemy się cieszyć. Numery telefonu 2 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Czekamy na telefony. Ja przypomnę, że dzisiaj gościem katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie jest ksiądz biskup Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej. Mówimy o świętości na przykładzie Eufemii Owki, zakonnicy raciborskiej. Bardzo prosimy, Radio Maria, pierwszy telefon.
Szczęść Boże, tutaj Katarzyna z Anglii.
Witamy.
Bardzo pozdrawiam ojca biskupa i słuchaczy. Bardzo dziękuję za tą obszerną, historyczne przedstawienie życia Eufemii. Tak, dużo wątków by można było tutaj przytoczyć, ale tak najbardziej chyba z tej katechezy mi zapamiętała się taka myśl. Zaskoczona byłam, że zakonnice w tamtym czasie musiały codziennie uczestniczyć w mszy świętej, co nie odbieram tego jako że coś negatywnego, no bo znaczy powiedziałam, że musiały, no po prostu taki był obowiązek i to było szlachetne, ale zaskoczyło mnie to, że właśnie taki był przepis i o którym nie wiedziałam, że 17 chyba razy w roku, czy ileś tam 17 razy w roku właśnie akurat w tym zakonie w tym klasztorze dominikanek, że mogły tylko komunię święto przyjąć. I tak sobie na początku pomyślałam, jak to usłyszałam, że jaka to jest postawa chrześcijańska, że tak nie można tej komunii świętej przyjąć. Przecież to właśnie chodzi o to, że ona pomaga się właśnie jakoś udoskonalać. Ale potem taką refleksję sobie nasunęłam malutką I pomyślałam sobie, że taki czas, kiedy te zakonnice musiały czekać na to, bo to na pewno były wyznaczone takie momenty, prawda, kiedy one te przyjęły Komunię Świętą, to ten czas, kiedy one oczekiwały, to faktycznie one musiały się w duszy oczyszczać, spowiedź mieć. I to był taki faktycznie czas, no, niesamowite oczekiwania. I wtedy pomyślałam, że właśnie to był sens tego, że wtedy, kiedy one już przyjmowały tę Komunię Świętą, ileś tam naście razy w roku, czyli to, nie wiem, no, wychodzi na to, że to by było chyba raz w miesiącu, to faktycznie one musiały być przygotowane tak całościowo. I no, tutaj ta Eufenia, no niewątpliwie otrzymała niesamowity dar od Pana Boga, właśnie tej świętości życia, dlatego że jako arystokratka no, wyzbyła się na przykład jedzenia mięsa i jeszcze innych rzeczy, to dla mnie to jest, prawda, no, na dzisiejszy przykład jakaś taka panna młoda, znaczy panna, dziewczyna młoda z jakiegoś bardzo bogatego rodu dzisiaj na przykład, no są takie czasy, że no różnie w tych bogatych domach wygląda wychowanie, także to jest taki przykład nawet i dla rodziców z bogatych domów, żeby właśnie te swoje panienki, no córki ukochane, że właśnie można właśnie w ten sposób wychować, że można je poświęcić Panu Bogu i one mogą być właśnie takim przykładem świętości, a nie jakby kontynuacją jakiegoś, nie wiem, wzbogacania się rodu, czy jakiejś ambicji właśnie rodowej, rodziców, czy nawet finansowej, tak? Także, no, i tak jeszcze wracając do tej Komunii Świętej, to już ostatnie moje słowo, że w okresie pandemii my mieliśmy taki czas, że tej Komunii Świętej też nie mogliśmy przyjmować. Na przykład w lockdownie. Tutaj były 3 miesiące lockdowna i w ogóle mieliśmy kościoły pozamykane i właśnie faktycznie to jest taki czas, że dużo ludzi narzekało, że mogło tutaj, prawda, i no, jakieś uczucia mieć negatywne i do Boga, i do państwa, i do polityki, i do kościoła, i do wszystkich. Ale z drugiej strony no, takie oczekiwanie właśnie, to też jest to oczyszczanie się, że wtedy, kiedy już mogliśmy tą Komunię Świętą przyjąć, to no mogliśmy to był jakiś taki czas, no niesamowity taki, prawda, nie tak jak codziennie można iść do Komunii Świętej, gdzie ona zawsze jest, prawda, i można, no nie mówię, że trzeba, znaczy nie mówię, że tak, ale czasami jak to się mówi, for granted, czyli nie przypomnę sobie teraz polskiego odpowiednika tego, że można wziąć for granted po prostu coś, że tak po prostu jest na tacy podane, tak? To jest taki szczególny czas, że musieliśmy się trochę postarać właśnie, oczyścić swoją duszę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy Pani bardzo, dziękuję. Księże biskupie, proszę.
Dziękuję za to pytanie, bo myślę, to dotyczy jednak dużego rozdziału dziejów Kościoła właśnie w okresie średniowiecza. Komunia Święta, my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że mając jakieś no, teologiczne uzasadnienia, no to teraz z wszystkiego korzystamy i wszystko nam się należy. Ja jestem w porządku, wobec tego to powinienem otrzymać. Średniowiecze szło inną stroną. Jesteśmy ludźmi tak słabymi. Przypomnę, to jest jeszcze ciągle epoka, kiedy dopiero wiele narodów, przecież nawet nasz polski naród, dopiero wchodził do kościoła. I żeby nie spowodować właśnie tego spłaszczenia chrześcijaństwa, bardzo mocno przestrzegano, że trzeba najpierw wychować pokolenia chrześcijan do tego, by wiedzieli, co to jest Komunia Święta, co to jest żywy Jezus Chrystus, któremu przyrzekamy naszą nie tylko jakby zależność, podległość, bo On jest Bogiem, my tylko ludźmi, ale gdzie także dokonujemy naszego rachunku sumienia. Dlatego dbano bardzo mocno, żeby nie nadużywać tych okazji. Czy ludzie będą mieli możliwość, żeby bardzo dokładnie, powiedzmy sobie, realizować nawet te najbardziej wzniosłe pragnienia, no nie powiem marzenia, ale te pragnienia, by się z Jezusem złączyć. Dlatego ograniczano bardzo mocno. Proszę zauważyć, że przykazanie kościelne, które się formowały z początkiem XIII wieku, przynajmniej raz w roku spowiadać się i Komunię Świętą przyjmować, tak przez wieki żeśmy byli wychowywani, bo Komunia Święta była czymś tak idealnie nam przed oczy stawiane, że przyjmowanie jej musiało być naprawdę, to co zresztą pani tutaj bardzo dobrze wspomniała, musiała być poprzedzona długim procesem takiego nawracania się i takiego na nowo przeżywania naszego przymierza z Jezusem Chrystusem. Korzystając z okazji, tylko powiem, byłem kiedyś w Peru u naszych misjonarzy, gdzie była konsekracja kościoła, poświęcenie uroczyste nowego kościoła, które nasz ksiądz wybudował, konsekrował biskup tamtejszy. I jakież było moje zaskoczenie, ludzi dosyć dużo na tym było i biskup ogłasza. Tylko jeden kapłan, biskup gość z Polski, z ojczyzny naszego misjonarza, będzie udzielał Komunii Świętej. Ludzi pełno. I ja mam jeden sam komunikować wszystkich ludzi. Byłem zdumiony, no ale byłem gościem, więc tak to przyjąłem. I proszę sobie wyobrazić, jakie było moje zaskoczenie, kiedy już rozdaję także i koncelebrującym kapłanom hostię, trzymamy już, by oto baranek Boży powiedzieć. Biskup rozpoczął, nie wiedzieliśmy, że to będzie trwało 26 minut, katechezę o Eucharystii i o Komunii Świętej. No gdyby to u nas było, byśmy byli co najmniej zniesmaczeni, za kogo on nas ma, że nam przypomina katechetyczne principia, te podstawy wszystkie. No ale przyjąłem to. I potem Komunia Święta, podchodzi kapelan biskupa tamtejszego, staje przy mnie i każdego podchodzącego do Komunii Świętej pyta, był u spowiedzi czy nie był. Jak był, posuwał do mnie, bym mu podał Komunię Świętą. Jak powiedział, że nie był, na bok, nie może przyjąć Komunii Świętej. Trwało to, przeszło godzinę. Ale dzisiaj rozumiem, potem zresztą żeśmy rozmawiali i pytałem, a on mówi tak, proszę biskupa, kolegi, ci ludzie w większości przychodzą na Eucharystię z tych gór tam wysoko, bo to było w Andach wysokich, bardzo rzadko. Mówi, ja nie jestem pewien, czy oni mają dobrą formację, więc tę okazję wykorzystam, żeby znowu im przypomnieć, przed czym stają, do czego się zbliżają. Bo właśnie Komunia Święta, Eucharystia to jest coś tak wzniosłego, wielkiego, że ja nie mogę sobie pozwolić na jakieś lekceważenie. Mówi, na pewno będzie to z pożytkiem dla tych ludzi. Zrozumiałem, że kto wie, czy my nie powrócimy do tego. I tamta średniowieczna postawa była jakby ilustracją tego. Wprawdzie to jest 600-700 lat temu, ale my się nie zmieniamy, niestety, powiedzmy to sobie szczerze. My jesteśmy jednak ludźmi, którzy jakoś poddajemy się temu takiemu powiewowi współczesności. Ale tak było i wtedy, tak jest i dzisiaj. Dlatego myślę, to co Kościół przewidywał, nawet dla pobożnych zakonnic, to była głęboka formacja tych ludzi. To nie tylko, powiedziałbym, zwykła katecheza. To była formacja tych ludzi. Oni muszą, i to wybrzmiało w głosie pani, to musiało formować tych ludzi, by do komunii nie iść jak do każdego innego dobra, które no, chcemy posiadać. Tylko to jest jednak także zawsze rachunek sumienia ze swojej postawy. Także ja myślę, że my stoimy dzisiaj i Ofka nas tego uczy, Eufemia, zakonnica XIV-wieczna, jednak takiego bardzo, a bardzo uczciwego podejścia do także tego centralnego punktu, jakim jest nasze zjednoczenie się w Komunii Świętej z Chrystusem.
Tak, dziękujemy. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Mamy kogoś na linii. Ktoś było się przestraszył, a może jest? Jest telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Małopolski. Taka refleksja, chciałam się podzielić taką refleksją, która nasunęła mi się po wysłuchaniu tej konferencji na temat świętości. Myślę, że zbyt mało mówi się dzisiaj właśnie w kościele, w czasie kazania, co jest celem naszego życia, że właśnie świętość, że mówienie tylko to, co ja obserwuję, uroczystość wszystkich świętych, kiedy wspomina się tych wszystkich, którzy osiągnęli już niebo, no jest za mało. No też mówi się na pogrzebach, prawda, no ale nie wszyscy chodzą na pogrzeby. Więc myślę, że za mało się mówi, a przecież to jest cel naszego życia, że śmierć jest najważniejszym momentem w naszym życiu, bo wtedy decyduje się wieczność. I myślę, że przykłady świętych jak najbardziej pomagają nam w osiąganiu tej świętości, ale myślę, że też przykład ludzi prostych, którzy na co dzień wykonują no, swoją codzienną pracę, prawda, ale też osiągają świętość i można ich naśladować. I ja chciałam się podzielić jeszcze taką na koniec taką perełką Tomasza Kempi, Litania Pokory. Jezu cichy pokornego serca, wysłuchaj mnie, wyzwól mnie Jezu z pragnienia, aby być cenionym, z pragnienia, aby być lubianym, z pragnienia, aby być wysławianym, z pragnienia, aby być chwalonym, z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, z pragnienia, aby być uznanym, ze strachu przed poniżeniem, ze strachu przed wzgardą, ze strachu przed skarceniem, ze strachu przed zapomnieniem, ze strachu przed wyśmianiem, ze strachu przed skrzywdzeniem, ze strachu przed podejrzeniem. I także Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął, aby inni byli więcej kochani niż ja, aby inni byli wyżej cenieni ode mnie, aby w oczach świata inni wygrywali, ja przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja pozostawiony, chwaleni, a ja niezauważony, aby inni byli we wszystkich uznani za lepszych ode mnie, aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem. Amen. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Tak, bardzo dobrze. Mam te same odczucia i często jako biskup do tego się odnoszę i o świętości no, mam odwagę mówić. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj świętość jest pojmowana tak troszeczkę, no nie powiem z przymrużeniem oka, ale jakoś jaki temat bardzo egzotyczny i nie na dzisiejsze czasy. I tutaj zgadzam się zupełnie z szanowną panią, że nam dzisiaj tego potrzeba. My musimy stanąć bardzo odważnie razem z Chrystusem, jeżeli nam zależy na tym naśladowaniu Go i na realizowaniu tego, czego On od nas żąda. Bądźcie doskonali wy, tak jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały i myślę, że my innego polecenia nie dostaniemy. Także dziękuję bardzo za ten głos, żebyśmy jako chrześcijanie częściej to sobie stawiali przed oczy.
I my bardzo dziękujemy księdzu biskupowi. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca.
Tak.
Dziękujemy za przedstawienie raz jeszcze postaci, przybliżenie postaci Eufenii Owki, którą mamy nadzieję naprawdę cieszyć się niedługo jako błogosławioną, a potem świętą. Ona staje przed nami jako wzór do naśladowania, choć jak to ksiądz biskup zauważył, żyła 6,5 wieku temu. To wiele ma nam, że tak powiem, do zaoferowania, a raczej Pan Bóg przez nią, żebyśmy byli świętymi, jak ksiądz biskup na wstępie zauważył, bo to jest najwyższy wysiłek duchowy człowieka. To nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie, tylko to, czego od nas oczekuje Pan Bóg, świętość. To jest konkretna nasza droga. Bardzo księdzu biskupowi dziękujemy i prosimy o pobłogosławienie nas, Radia Maryja i wszystkich słuchaczy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać serdecznie raz jeszcze.
Z Bogiem dziękuję pięknie.
Była to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezę wygłosił ksiądz biskup Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej.